Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Wiceminister Patryk Jaki jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, a poseł Małgorzata Wasserman Krakowa.
Poparcie Zjednoczonej Prawicy w wyborach na prezydenta Katowic uzyskał Marcin Krupa, natomiast we Wrocławiu poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.
O fotel prezydenta Białego Stoku z ramienia Zjednoczonej Prawicy będzie się ubiegał Jacek Żalek, a w Gdańsku Kacper Płażyński. W Poznaniu Tadeusz Zysk. Z kolei w Łodzi kandydatem jest poseł Waldemar Buda, a w Bydgoszczy poseł Tomasz Latos.
Podczas prezentacji kandydatów w siedzibie partii w Warszawie prezes PiSu Jarosław Kaczyński podkreślał, że Polska jest jedna.
Jeżeli przedstawiamy ich w Warszawie, to z jednego powodu. Polska jest jedna i w związku z tym uznaliśmy, że powinniśmy, jeżeli chodzi o te największe miasta, bo fizycznie byłoby niemożliwe, żeby to zrobić w wypadku wszystkich miast, rozpocząć to w Warszawie. I to jest, można powiedzieć, początek, ale nie początek kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza to jest okres określony przez prawo i wtedy będziemy mieli do czynienia z kampanią wyborczą sensu stricto, ale to jest, można powiedzieć, taki okres przygotowawczy, w którym już nasi kandydaci, mam nadzieję, będą bardzo intensywnie uczestniczyć.
Zjednoczona Prawica w Gorzowie Wielkopolskim poprze na urząd prezydenta Sebastiana Pieńkowskiego, w Kielcach Wojciecha Lubawskiego, a w Lublinie Sylwestra Tułajewa.
W Olsztynie kandydatem jest Michał Wypij, w Opolu Wioletta Porowska, w Rzeszowie Wojciech Buczak, w Szczecinie Bartłomiej Sochański, a w Toruniu Zbigniew Frasielewski. W Zielonej Górze poparcie uzyskał Piotr Barczak.
Wybory samorządowe odbędą się na jesieni tego roku. Wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.
Prezydent Polski Andrzej Duda zaprezentował w Warszawie 6 pytań, które mogłyby być przedmiotem referendum w sprawie nowej ustawy zasadniczej.
Do ich postawienia, jak powiedział najwyższy przedstawiciel Polski, skłania wartościowy materiał, jaki przyniósł cykl regionalnych debat w tej sprawie. Spotkania te podsumowano na kongresie wspólnie o Konstytucji na Narodowym.
Podczas przemówienia otwierającego debatę prezydent Andrzej Duda wskazał na potrzebę zmian w konstytucji i włączenia społeczeństwa w jej tworzenie.
Wyraził przekonanie, że również ta konferencja stanie się ważnym krokiem w procesie doskonalenia systemu ustrojowego Rzeczypospolitej.
Jest to bowiem droga rozpisana na wiele etapów, w których zwieńczenie pewnych refleksji jest jednocześnie zaproszeniem i zobowiązaniem do podejmowania kolejnych zadań. Ufam, że ta droga zaprowadzi nas do upragnionego przecież przez nas wszystkich celu, jakim jest umocniona w swej niepodległości i suwerenności Polska. Polska wolna i bezpieczna, Polska sprawiedliwa i solidarna, Polska nowoczesna i dostatnia, Polska, w której rządzi uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Polska, która będzie w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom XXI wieku.
Wśród kwestii, jakie mogłyby być przedmiotem referendum, prezydent Andrzej Duda wskazał na potrzebę podkreślenia w ustawie zasadniczej szczególnej pozycji i przywilejów rodziny oraz zobowiązywania państwa do szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i wsi.
Wymienił też potrzebę zapisów silniej chroniących osoby dotknięte niedołęstwem czy dotknięte niepełnosprawnościami oraz wprowadzenia zapisów potwierdzających nadrzędność konstytucji nad prawem europejskim i międzynarodowym.
Prezydent wskazał również na kwestię inicjowania ogólnokrajowego referendum oraz potrzebę wpisania podziału jednostek samorządu terytorialnego także na województwa i powiaty, a nie tylko jak to jest obecnie wyłącznie na gminy.
Prezydent podkreślił także, że przedmiotem refleksji konstytucyjnej stały się problemy ogólne w rodzaju optymalnego ustrojowego modelu władzy wykonawczej.
Polska otwiera się na dostawców gazu ze Stanów Zjednoczonych. Powinniśmy być centralnym hubem dla gazu amerykańskiego na Europę Środkową, powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Szef polskiego rządu wziął w czwartek udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym w Warszawie. Spotkanie odbyło się po raz trzeci. Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń dotyczących dwustronnych relacji w zakresie wymiany handlowej i inwestycji. Na szczyt przybyli m.in. liderzy środowisk biznesowych z Polski i Stanów Zjednoczonych.
Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu mówił o imporcie gazu ziemnego z USA. Zauważył, że Europa ma niedobór surowca. W tym kontekście zwrócił uwagę na to, jakie znaczenie może odegrać na tym polu właśnie Polska.
Staramy się rozwinąć hub Europy Środkowej dla gazu ziemnego. Dzisiaj cała Europa Środkowa zauważa zdecydowanie brak równowagi ze względu na Gazprom oraz Rosję. Z pomocą Stanów Zjednoczonych oraz mając na względzie ewolucję gazu łupkowego, chcielibyśmy, by wszyscy na tym rozwiązaniu wygrali, by wygrała Unia Europejska, Polska oraz Stany Zjednoczone.
Wydarzenie zorganizowały Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.
Patronat nad wydarzeniem objął m.in. minister przedsiębiorczości i technologii oraz minister spraw zagranicznych.
Wciąż nie ma porozumienia rządu z protestującymi w Sejmie rodzicami dorosłych osób niepełnosprawnych. W czwartek wieczorem doszło do kolejnej próby dialogu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej ze strajkującymi. Spotkanie nie doprowadziło jednak do przełomu. Kolejne rozmowy odbędą się w piątek.
Wcześniej w czwartek rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej.
Zgodnie z nim świadczenie wzrośnie o blisko 40% do kwoty 1029,80 zł. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września, z mocą od dnia 1 czerwca.
Podwyżka renty socjalnej jest realizacją jednego z postanowień porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych, które zawarli wcześniej strona rządowa i przedstawiciele części środowiska osób niepełnosprawnych.
W Sejmie nadal trwa jednak protest rodziców osób niepełnosprawnych, którzy są niezadowoleni z zaproponowanych przez rząd rozwiązań i domagają się też wprowadzenia comiesięcznego dodatku na życie w kwocie 500 zł.
W ocenie ministra Marka Suskiego, szefa gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów, strajk ten może mieć podłoże polityczne.
Jeżeli to jest tak, że początkowe postulaty są spełnione i są odrzucane, nawet panie tutaj mówią, że nie wezmą do ręki, atakują rzecznik rządu, który z tymi propozycjami przyszła, to widać wyraźnie, że to jest protest o podłożu politycznym, że nie chodzi tu o pieniądze, tylko chodzi o walkę. Niestety mamy grupkę pań, które przychodząc ze swoimi dziećmi w jakimś sensie wykorzystują je do walki z rządem. To jest taki sprzeciw na zasadzie, cokolwiek byście nie proponowali, to my będziemy protestować i żądać, że przychodził premier, prezydent, propozycje będziemy odrzucać, prezes, no nie wiem, co jeszcze mogłyby te panie żądać.
A w czwartek z protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych spotkał się także szef Solidarności Piotr Duda. Rozmowa odbyła się bez udziału mediów.
W jej trakcie strajkujący rodzice mieli poprosić Piotra Dudę, aby stał się ich mediatorem i przekonywał rządzących, że muszą pomóc niepełnosprawnym. Szef Solidarności miał obiecać, że zrobi, co będzie w jego mocy.
W siedzibie resortu inwestycji i rozwoju odbyła się konferencja poświęcona zaangażowaniu przedsiębiorców w walkę ze smogiem.
W ministerstwie była nasza reporterka Zuzanna Dąbrowska.
Podczas spotkania zaprezentowano raport opracowany przez Warsaw Enterprise Institute przy współpracy z Instytutem Jagiellońskim. Raport zawiera wskazania przyczyn smogu, ocenę dotychczasowej walki z problemem, a także wytyczne na przyszłość. Piotr Woźny, pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze, zaznacza, aby skutecznie walczyć ze smogiem, potrzebne jest zaangażowanie sektora przedsiębiorców.
W jaki sposób właśnie dzięki uruchomieniu przez rządowego programu i dzięki włączeniu się przez przedsiębiorców w ten program możemy poprawić jakość powietrza w Polsce. Rolą państwa jest uporządkowanie środków publicznych, które są przeznaczone na jakość powietrza w Polsce i stworzenie przejrzystych, jasnych programów, takich, które pozwolą te środki publiczne dobrze wydawać. Natomiast nie da się tego zrobić bez potencjału produkcyjnego przedsiębiorców, bez małych i średnich przedsiębiorców, którzy będą realizować te zadania termomodernizacyjne. No, przedsiębiorcy, zarówno ci duży i mali, mogą brać udział w tym programie termomodernizacyjnym.
Rząd zachęca firmy do zaangażowania się między innymi w program wymiany kotłów, a także walkę z ubóstwem energetycznym. Współpraca z sektorem przedsiębiorstw ma stanowić jeden z filarów realizacji rządowego programu Czyste Powietrze. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Sytuacja Alfiego Evansa jest okazją, aby zjednoczyć wysiłki na rzecz życia poczętego w Polsce, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Bioetyk zwrócił uwagę, że chłopiec zmobilizował wielkie siły dobra w całej Europie, ale także w Polsce.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz powiedział, że takich chorych dzieci jak Alfie Evans w Polsce co roku zabijanych jest ponad 1000. To są te dzieci, które giną ze względów eugenicznych.
W parlamencie utknął projekt Zatrzymaj aborcję, który wykreśla z polskiego prawa przepisy umożliwiające zabijanie nienarodzonych chorych dzieci.
Ta sytuacja Alfiego Evansa, ona pokazuje nam, do jakiego dramatu dochodzi w gruncie rzeczy w każdej z takich sytuacji. To jest też wielka okazja, wielka szansa do tego, żebyśmy zjednoczyli nasze wysiłki w tych działaniach na rzecz obrony życia poczętego w Polsce w sposób bezwzględny, na rzecz obrony tego życia poczętego, które jest zawsze, w każdym wypadku wielką wartością, niezależnie od tego, jaka jakość życia temu ludzkiemu istnieniu przysługuje.
Niespełna 2-letni Brytyjczyk cierpi na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną. W środę sąd apelacyjny w Wielkiej Brytanii odrzucił apelację rodziców dziecka, którzy chcą poddać go dalszemu leczeniu we włoskiej klinice. Wcześniej w poniedziałek lekarze odłączyli dziecko od aparatury podtrzymującej życie.
Teraz rodzice chcą zabrać syna do domu. Jednocześnie Tom Evans, ojciec chłopca, zaprosił papieża Franciszka do Liverpoolu. Jak powiedział, chce pokazać Ojcu Świętemu, że jego syn jest zakładnikiem szpitala.
Po rocznej batalii sąd w Berlinie zezwolił na powrót do domu trzech chłopców odebranych w Polsce przez Jugendamt.
Niemiecki urząd zainteresował się dziećmi po tym, jak kobieta zgłosiła policji, że jest bita przez partnera. Gdy Polka została sama z synami, Jugendamt ich odebrał i rozdzielił.
Ostatecznie rodzeństwo trafiło do jednego domu dziecka razem z arabskimi dziećmi, gdzie miało być bite i okradane.
Przed rokiem w sprawę zaangażował się polski resort sprawiedliwości, mówi Radiu Maryja wiceszef tego resortu Michał Wójcik.
My jako przedstawiciele rządu przedstawialiśmy swoje wątpliwości, zwłaszcza właśnie w kontekście konwencji praw dziecka. Ostatecznie wiemy, że sąd niemiecki zdecydował wczoraj prawomocnym orzeczeniem już o tym, że matka uzyskuje pełnię władzy rodzicielskiej, dzieci wracają, wróciły już do niej. Oczywiście te kilka miesięcy to był także czas, kiedy najpierw te dzieci były połączone w jednym ośrodku, potem tak naprawdę spotykały się tylko w niektórych dniach, które wskazane dni były, kiedy mogły ze swoją mamą się spotykać. No a dzisiaj no, jest ogromna radość. Taką mamy w tej chwili politykę. Minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny bezwzględnie kazał nam włączać się w te sprawy, gdzie może być zagrożone dobro dziecka.
To nie pierwszy raz, gdy polskie władze podjęły interwencję w sprawie dzieci naszych obywateli odebranych przez niemiecki Jugendamt.
W ubiegłym roku resort sprawiedliwości włączył się w sprawę Marceliny z Hamburga, którą funkcjonariusze urzędu zabrali siłą z domu. Ostatecznie dziewczynka wróciła do domu.
Nie będzie tak zwanego podatku od linków, zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Według resortu pierwotny zapis unijnej dyrektywy o prawie autorskim został zmieniony. Propozycję miała w tej sprawie przedstawić unijna prezydencja.
W tej chwili w debacie mówi się o przyznaniu prawa pokrewnego w oparciu o funkcjonujące prawo autorskie, podkreślił wiceminister kultury Paweł Lewandowski.
Jego zdaniem dalej będzie można w mediach społecznościowych linkować artykuły czy na prawach cytatów dodawać elementy tekstów. Wiceminister powiedział, że Polsce udało się przeforsować większość swoich postulatów.
Chcieliśmy wprowadzić instrument domniemania, natomiast w prawie europejskim nie istnieje coś takiego jak instrument domniemania, czyli założenie, że ktoś inny musi udowadniać, że coś do czegoś ma prawo, a nie ten ciężar dowodzenia po jednej lub drugiej stronie procesu, tylko wprost przyznano prawo pokrewne. To znaczy, że od początku wiadomo, że ciężar dowodzenia jest po stronie, która użyła jakiegoś materiału, w tym przypadku materiału chronionego prawem autorskim. A taki materiał chroniony prawem autorskim to jest tylko materiał oryginalny, czyli taki, który ktoś wytworzył i ma charakter dzieła. I na przykład tekst publicystyczny, czyli jeżeli taki tekst publicystyczny, który został gdzieś opublikowany, pojawiłby się na stronie internetowej czyjejś, a nie tylko w formie cytatu, to wtedy wydawca ma prawo dochodzić swojego prawa, dlatego że ktoś w najzwyczajniej świecie dokonał piractwa, czyli użył tekstu, który pierwotnie ukazał się w jakimś wydawnictwie.
W piątek regulacjami dotyczącymi prawa autorskiego będzie się zajmował Komitet COREPER, czyli stali przedstawiciele państw Unii Europejskiej w Brukseli.
Pojawiają się jednak głosy ekspertów, że kontrowersyjny dokument zakłada tak zwany podatek od linków, czyli opłatę na rzecz pierwotnych wydawców.
Musieliby ją ponosić użytkownicy, którzy zamieszczają lub przekazują dalej linki do tekstu w internecie, na przykład na blogu czy w przeglądarce.
Jeśli taka opłata zostanie wprowadzona, to będzie realizacją przede wszystkim niemieckich interesów. Z tego kraju pochodzą największe koncerny medialne i wydawnicze.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.